Nasze kulturowe dziedzictwo to audycja, na którą już teraz zapraszają Państwa pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd.
Dziewiątego listopada 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Zbrojny czyn niepodległościowy wymierzony przeciwko carskiemu zaborcy. Pierwsze wyraźne ucieleśnienie istoty narodu i zwycięstwo ducha nad materią. Te prawdy żywe objawione w narodzie za sprawą poezji sprawiły, że właśnie poezja towarzyszyła walczącym od pierwszych dni powstania. Była ich kapłanką i strażniczką. Ale poezja wzywająca do czynu powinna sama stać się czynem. Zadaniem poety było więc uczestnictwo w sprawach narodu, pełne aż do heroizmu, zaangażowanie w działania narodowej wspólnoty. Oznaczało to również, że poeta powinien być także żołnierzem, powinien osobiście brać udział w powstaniu. Tak rozumiana zgodność literatury i czynu, a nawet konieczność poświęcenia życia za prawdę poezji, stała się kryterium decydującym o wartości moralnej poezji, o jej prawdzie i szczerości.
Dlatego nie dziwi oczekiwanie powstańców na włączenie się w ich szeregi tego, który w pieśni Walderoty zakładał współoddziaływanie na siebie poezji i czynu. Wiadomość o wybuchu powstania listopadowego została Adama Mickiewicza w Rzymie. W końcu lipca 1831 roku wraz z Antonim Góreckim poeta wyruszył do Polski. Długa droga wiodła przez Genewę, Paryż, Lipsk, Drezno. Do Wielkiego Księstwa Poznańskiego przybył w połowie sierpnia. Zamierzył przekroczyć granicę między zaborami, by wziąć udział w powstaniu. Zamiaru swego nie zrealizował. W gościnnych dworach Wielkopolski spędził 7 miesięcy. Powstało na ten temat sporo publikacji, które szczegółowo opisywał pobyt wieszcza w Wielkim Księstwie Poznańskim. Na podstawie zgromadzonych źródeł spróbujmy prześledzić wędrówki po Wielkopolsce Adama Mickiewicza pod kątem legend, jakie powstały na temat związków tego pobytu z napisanym w Paryżu w latach 1832-1834 panem Tadeuszem. Jest ich wiele, niektóre zgodnie z rzeczywistością, inne oparte na zasadach prawdopodobieństwa. Pierwszym miejscem odwiedzonym przez Mickiewicza było Kopaszewo, należące do Honoraty Skórzewskiej. W jej pamiętniku odnajdujemy krótki zapis, który stanowi jedyną udokumentowaną informację o pobycie Mickiewicza w Kopaszewie.
Adam, niegdyś Mickiewicz, później Mil, na koniec Niegolewski. Nie wiem, jak mnie nadal nazywać będą. Od pani chciałbym zawsze nazywanym być życzliwym sługą.
Zapis ten świadczy o tym, że Mickiewicz przybył do Wielkiego Księstwa Poznańskiego inkognito. Kopaszewo i jego gospodyni, licząca sobie wówczas ponad 60 lat, Honorata Skórzewska, utkwiła w pamięci wieszcza. Wspominał ją wielokrotnie. Upamiętnił też właścicieli Kopaszewo w pierwotnej wersji pana Tadeusza. Fragment, który pozostał niestety tylko w brudnopisie, znajdował się w 12 księdze. Wojski, przygotowując ucztę na cześć generała Dąbrowskiego, korzystał ze starej książki kucharskiej. Poeta opisał drogę, którą przebyła książka, zanim trafiła w ręce Wojskiego.
Tę książkę, jako mówił Bartek Dobrzyński, posiadał w Wielkopolszcze naprzód pan Poniński. Nie ów Poniński łodzia, człowiek z brzydką twarzą. Co kraj przedawszy umarł u Żyda pod ławą, lecz Poniński starosta, ten żyjąc wspaniale, podług tej książki dawał obiady i bale. Przed śmiercią ją zapisał sąsiadowi swemu, co mieszkał w Kopaszewie, panu Skórzewskiemu. Wreszcie książkę od pana Skórzewskiego żony dostał Bartek Dobrzyński, prusakiem rzeczony. Gdy gościł Wielkopolszcze, jak zabytek drogi, prawych zwyczajów, przywiózł ją w rodzinne progi. Lecz miał małą kuchnię, człowiek miernego stanu. Dał ją mnie, niechaj służy wielmożnemu panu.
Książkę zatytułowaną Compendium Ferculonum, albo Zebranie potraw, dostał Mickiewicz od pani Skórzewskiej. W drugiej połowie sierpnia 1831 roku Mickiewicz przybył do Śmiełowa, majątku należącego do rodziny Gorzyńskiej. Podczas pobytu w Śmiełowie wieszcza, panem na włościach był Hieronim Gorzyński, przyjaciel Jana Śniadeckiego, za którego sprawą Mickiewicz znalazł się w Śmiełowie, jako nauczyciel synów pana Hieronima, Antoniego i Władysława. Wątek śmiłowski obecnie jest także na kartach pana Tadeusza.
Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarką. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi o nią nie trudno, bo kawiarka z rana, przystawiwszy im bryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biały kwiat garnie do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek.
W Pałacu Śmiłowskim bardzo ważne miejsce zajmowała kawiarnia. Panią tego przybytku była wdowa Ciastkowska, zwana pieszczotliwie Ciastosią, której umiejętności parzenia kawy były znane w okolicy. Pałac, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza, gościł wielu sławnych Polaków. W 1899 roku przebywał tu Henryk Sienkiewicz. Mieszkała najstarsza córka Mickiewicza, Maria Górecka, i syn Władysław Mickiewicz. Zatrzymywał się tu Ignacy Paderewski, Edmund Dalbor, pierwszy prymas niepodległej Polski, dowódca polskiej armii we Francji, generał Józef Haller, Wojciech Kosak, Ludomir Różycki, Władysław Tatarkiewicz i wielu innych. Do dziś obecni kustosze muzeum Ewa i Andrzej Kostołowscy dbają o podtrzymanie tradycji związanych z kultem wieszcza, organizując różnego rodzaju prelekcje i odczyty badaczy literatury romantycznej. Któż z nas nie zna Żyda Jankiela, cudownego cymbalisty, którego koncert nad koncertami zachwyca i fascynuje do dziś? Na rozstaju dróg pod Śmiałowem była karcza zniesiona w roku 1788 przez właściciela Brzostkowa Antoniego Ponińskiego. Według legendy to właśnie w tej karczmie odbył się słynny koncert. Jankielówka stała aż do początku lat 70. XX wieku. Dziś jedyną pozostałością po karczmie jest kupka kamieni leżąca spokojnie na rozstaju dróg. Kolejną legendą jest opowieść o Żerkowskim zamku, który według podań miejscowej ludności był pierwowzorem opisanego w panu Tadeuszu zamku Choreszu. Na miejscu dzisiejszego amfiteatru stał barakowy pałac radomicki, zbudowany około 1700 roku. 10 sierpnia 1832 roku od uderzenia pioruna spłonęła część zamku. Mickiewicz był w Żerkowskim zamku już po pożarze. Poznał również syna ówczesnej właścicielki, hrabiego Stanisława Mycielskiego. W tym samym czasie toczył się spór pomiędzy Mycielskimi i Gorzyńskimi o sprawy majątkowe. Zamek został rozebrany przez hitrolowców w 1942 roku, a materiał z rozbiórki posłużył do wybudowania domów mieszkalnych zwanych potocznie budkami, które w prawie niezmienionym kształcie istnieją do dnia dzisiejszego. Mówiąc o pobycie Adama Mickiewicza w Śmiałowie, nie można pominąć tej, za sprawą której ów pobyt stał się jeszcze przyjemniejszy. Mowa oczywiście o Konstancji Łubieńskiej, kobiecie uderzającej piękności, wysokiego wzrostu, postawy okazałej, o czarnych oczach i kruczych włosach. W Śmiłowie przebywała u siostry Antoniny, żony Hieronima Gorzyńskiego. W chwili poznania Mickiewicza była żoną Józefa Łubieńskiego i matką czworga dzieci. Romans wieszcza z Konstancją przybierał różne formy i choć niepozbawiony napięć, po latach przemienił się w przyjaźń. Łubieńska kilkakrotnie odwiedzała Mickiewicza w Paryżu, raz nawet w 1847 roku zabrała do Wielkiego Księstwa Poznańskiego jego najstarszą córkę Marię. W różnych przekazach pojawia się sugestia, że Konstancja Łubieńska była pierwowzorem telimeny z pana Tadeusza.
Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w co zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzę nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie.
W trakcie 7-miesięcznego pobytu wieszcza w Wielkopolsce rody ziemiańskie organizowały przyjęcia, które były okazją do bezpośredniego spotkania z poetą. Nie będę wymieniać wszystkich dworów, na których była Mickiewicz. Zostały one szczegółowo opisane w pracach badaczy związków autora Dziadów z Wielkopolską. Ja chciałbym przywołać jeszcze dwie miejscowości, które mają bezpośredni związek z panem Tadeuszem. W 7 księdze poematu mam następujący fragment.
Pamiętam, kiedy przeszli Francuzi przez Warty. Bawiłem za granicą w ten czas w roku pańskim, 1806, właśnie w Gdańskiem. Handlowałem, a krewnych mam wielu z Poznańskiem. Jeździłem ich odwiedzić, więc z panem Józefem Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem, a podówczas żył na wsi blisko Obiezierza, polowaliśmy sobie na małego zwierza.
Wspomniany w opowieści Bartka Prusaka Józef Grabowski, właściciel wsi Łukowo, został umieszczony na kartach pana Tadeusza zapewne z wdzięczności za pomoc, jaką okazał bratu Adama Mickiewicza Franciszkowi. Za sprawą Grabowskiego właśnie Franciszek Mickiewicz, internowany przez Prusaków w okolicach Malborka, znalazł się w Łukowie, który stanie się jego domem prawie do końca życia. Ta niewielka wieś koło Bornik jest warta wspomnienia jeszcze z jednego powodu. Otóż 24 grudnia 1831 roku wraz z Grabowskimi zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej Adam Mickiewicz, Stefan Garczyński i Wicenty Pol. Piękno ziemi wielkopolskiej podziałało na wyobraźnię poety. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że właśnie tu zrodził się pomysł pana Tadeusza. W Poznańskim powstały także inne utwory. Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Nocleg oraz ballada Ucieczka. Bardzo pięknie o znaczeniu pobytu wieszcza w Wielkopolsce dla powstania pana Tadeusza mówi Zofia Trojanowiczowa.
Prawda, że wspomnienia wielkopolskie są w poemacie nieczęste, a jednak ich emocjonalna barwność, konkretność, aż po autentyczne nazwy miejscowe i osobowe, uczyniły z pana Tadeuszowskiej Wielkopolski nie jakąś odległą, egzotyczną krainę, lecz region dobrze znany, mimo Niemczyzny, żyjący polskością, niemal własny. Czytając poemat, odnosi się wrażenie, że przez wielkopolskie jego fragmenty Mickiewicz chciał utrwalić w nim przeżycie, którego wcześniej nie znał. Przeżycie dużej ojczyzny. Jego ośrodkiem nadal pozostawała Litwa, ale granice polskości okazały się o wiele rozleglejsze. Nie można było świetniej podziękować za owe 7 wielkopolskich miesięcy. Nieco inny pogląd prezentuje Janusz Ruszkowski. Według niego pobyt w Wielkopolsce nie był dla Mickiewicza upragnioną kąpielą w swojszczyźnie. Nie był narodowymi rekolekcjami. Nie był, gdyż w odczuciu Mickiewicza zbyt silne piętno na tym regionie odcisnęła pruska okupacja. W przeciwieństwie do Rosji, której podboje opierały się na nagiej przemocy, Prusy kusiły swą wyższością cywilizacyjną. Wielkopolscy rówieśnicy Mickiewicza wychowali się pod wpływem kultury niemieckiej. Młode Wielkopolanki uczyły się w niemieckich pensjach. Młodzi Wielkopolanie studiowali na Uniwersytecie Berlińskim. W panu Tadeuszu padają znamienne słowa. Niech tam sobie kto chce chwali Niemców cywilizacją. Niechaj Wielkopolanie uczą się od Szwabów. Na Litwie chwała Bogu stare obyczaje. Trudno o cięższe oskarżenie.
Rzeczywiście w drugiej księdze pana Tadeusza Mickiewicz krytykuje silne wpływy pruskie w Poznańskim. Ale w księdze ósmej z ust Bartka Prusaka padają następujące słowa. Nie tak, panowie bracia, wielkopolscy było. Co za duch, co za zgoda, aż przypomnieć miło. Pobyt Mickiewicza w Wielkopolsce ciągle jeszcze budzi wątpliwości. A gdzie powstają wątpliwości, tam rodzi się legenda. Czasowo sąsiedztwo powstania pana Tadeusza pozwala Wielkopolanom wierzyć, że pierwowzorem Telimeny była Konstancja Ubieńska, Wojskiego Adam Turno, sędziego Józef Grabowski.
Umieszczony w drugiej i trzeciej księdze spór o Harty mógł mieć również swój wielkopolski rodowód. Ciekawe jest to, że Prot Gorzeński, dawny krewny Kaliksta i Ksawerego Bojanowskich, prowadzący z nimi zaciekłe spory o wartość psów myśliwskich, miał w metryce imiona Gerwazy i Protazy. Z kolei Kalikst i Ksawery to prawdopodobnie asesor i rejent. Dwaj zapaleni także w walce słownej myśliwi.
Potwierdzeniem wielkopolskich korzeni pana Tadeusza niech będą słowa Bohdana Zaleskiego, który w liście z 1874 roku skierował do syna wieszcza Władysława Mickiewicza. Ojciec twój wydumał pana Tadeusza we wsi w Poznańskim. Tam obmyślił pierwszy plan poematu i zaczął go od opisu dworu szlacheckiego w Polsce. W 2000 roku wybitny polski reżyser Andrzej Wajda podjął się niełatwego zadania – przeniesienia pana Tadeusza na ekran. Zrealizowanie z wielkim rozmachem przedsięwzięcie spotkało się z gorącym przyjęciem Polaków, ale powód, dla którego przypominam to wydarzenie, jest inny. Dla potrzeb ekranizacji tego dzieła wybudowano według projektu scenografa Alana Starskiego drewniane obiekty filmowego Soplicowa. Jest więc dwór niewielki z drzewa, lecz podmurowany. Jest lamus, spichlerz, wozownia, stodoła, obora, owczarnia, kurnik, gołębnik i żuraw studzienny. Owo Soplicowo, które dziś jest atrakcją turystyczną, znajduje się nie gdzie indziej, tylko w Wielkopolsce. Tu we wsi Cichowo, w powiecie kościańskim, znaleziono naturalny stary park z sadem owocowym, który idealnie nadawał się do umieszczenia w nim akcji pana Tadeusza. Tak więc po 168 latach wielka polska epopeja wróciła w miejsce, gdzie prawdopodobnie się narodziła.
Thank you.
związkach z południową Wielkopolską Adama Mickiewicza mówili nam dziś pani Aneta Kolańczuk i pan Janusz Wysogląd, za co serdecznie dziękujemy.